Kochani, od dwóch niedziel mówię o wizji naszego Kościoła. Jakim Kościołem chcemy być? Do czego chcemy dążyć? I mówiłem o tym, że, o Królu. Mówiłem o Królestwie Bożym. I dzisiaj chciałbym dokończyć kolejne kazanie, powiedzieć o Królestwie. Wcześniej mówiłem o Królestwie Bożym, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o Królestwie w mocy. Że Królestwo, które ma Król, nasz Pan Jezus Chrystus, ma moc. I może zacznijmy takim fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział, 19 i 20 werset. Jeśli mamy Biblię albo coś do notowania, to sobie notujmy albo patrzmy też. Apostoł Paweł napisał tam tak: wkrótce jednak do was przybędę. To jest Kościół, który on sam założył. Napisał do nich 4 listy, 2 się zachowały i są w Biblii. I mówi: wkrótce do was przybędę, jeśli Pan tak zechce. I będę zważał nie na słowa, i tutaj jest takie greckie słowo logos, i to słowo greckie ma dużo znaczeń. Można je tłumaczyć na wasze racje, argumenty, dlatego że ten Kościół miał bardzo poważne problemy, kłócił się niesamowicie i było bardzo dużo problemów związanych z grzechem również, ale przede wszystkim kłótni. To był bardzo duży Kościół, który był skłócony. I Paweł mówi: przyjdę do was, jeśli Bóg tak zechce, i nie będę zważał na wasze racje albo argumenty, na wasze wyjaśnienia, na wasz intelekt, rozum, mowę, przemówienia. Tak, to słowo logos ma bardzo dużo znaczeń, na wasze dyskusje, mówiąc inaczej. Czyli kto jest bardziej wygadany, taki filozof, nie będę na to patrzył, kto jest spośród was bardziej wygadany, elokwentny w mowie, na wasze racje, wasz intelekt i rozum. Ale mówi tak: nie będę zważał na słowa tych, co się nadymają pychą, albo próżnością też można tłumaczyć. Czyli Paweł po prostu wiedział, jakie ma problemy ten Kościół, że niektórzy tak się nadeli, jak balony pychą, że po prostu kłócili się z pozostałą częścią Kościoła. Ale mówi: nie będę patrzył na waszą pychę, ale na moc. Albowiem nie w słowie, lecz w mocy Królestwo Boże. Mówi: będę patrzył na moc. I to słowo moc, tam jest takie słowo dynamis, od którego jest słowo dynamit. I to słowo ma kilka znaczeń również. I to słowo znaczy potęga, siła, przejaw mocy boskiej albo cuda. I ogólnie w Biblii używane jest to słowo w znaczeniu działania Pana Boga, Jego mocy, cudów i znaków. Więc Paweł mówi: kiedy przyjdę do was, nie będę patrzył na tych, którzy są wygadani, pięknie gadają jak filozofowie, ale nic za ich życiem, nic nie stoi. I wiecie, mamy masę takich ludzi wierzących w kościołach. Albowiem nie w gadaniu jest Królestwo Boże, lecz w mocy. Jest takie powiedzenie w języku polskim, że krowa, która dużo ryczy, prawda, a mało mleka daje. To jest takie powiedzenie rolnicze. Ale mamy bardzo dużo ludzi, którzy dużo mówią, wierzących, ale mało za tym idzie konkretów. Okej? I Paweł mówi: nie będę zważał na gaduły, ale porozmawiamy o tym, jak moc Boża przejawia się przez wasze życie. Oznaką martwego Kościoła, pogrążonego w głębokiej religijności, pozbawionej Bożej obecności w Kościele, czyli jeśli jest jakiś Kościół, który jest martwy duchowo, taki religijny, jednym z dowodów na to, że on jest martwy, jest brak miłości do drugiego człowieka. I o tym mówiłem w kazaniu tydzień temu. I kiedy człowiek, taki Kościół nie ma Bożej miłości w sobie, to z ust wielu wierzących w takim Kościele wylewa się niesamowity jad żmijowy. Że ci ludzie wszystkich krytykują, uważają, że są najmądrzejsi i najlepsi. Ale apostoł Paweł pisze, że oznaką martwego duchowo Kościoła jest też brak mocy. Kościół martwy duchowo to jest znany z tego, że właśnie taki jad się z niego wylewa, ale drugą stroną medalu, potem możemy rozpoznać martwe duchowo kościoły, to w tych kościołach nie ma Bożej obecności, Jego mocy. I martwy duchowo Kościół, który nie czyni Królestwa Bożego, potrafi świetnie wszystko wyjaśnić. Z wieloma takimi pastorami rozmawiałem. Że kiedy pytasz takiego pastora, który jest na czele takiego martwego duchowo Kościoła, A dlaczego w waszym kościele się nie nawracają ludzie? Taki religijny kościół odpowiada tak, bo żyjemy w trudnych czasach i ludzkie serca są zamknięte. Ludzie nie chcą słuchać. Wiele takich kościołów poznałem, w których w ogóle nie ma nawróceń, nikt nie przyjmuje chrztu, i oni zawsze mają wyjaśnienie, bo ludzie nie chcą słuchać. Kiedy zadasz im drugie pytanie, a dlaczego u was nie ma uzdrowień i cudów? No bo to już przeminęło, powie martwy duchowo kościół. Dzisiaj tak Bóg nie działa. No a mówię, no ale są przecież kościoły w Polsce, w których są uzdrowienia, cuda i znaki. O, to wszystko to jest zwiedzenie diabelskie i to czynią demony. Nie ma już dzisiaj cudów i znaków. W ogóle nie potrzebujemy już tego, mamy Biblię. Tak powie martwy duchowo kościół, pełen religijności. Tylko szkoda, że apostoł Paweł nie znał tego sposobu myślenia. Bo Paweł pisze wprost. Królestwo Boże to nie piękne gadanie, ale to moc Boża, która przekonuje ludzi w sercach. On właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian napisał, że to, co dotyka się serc ludzi, to jest to, kiedy idziesz do kogoś, zaczynasz rozmawiać z nim o Jezusie, on nie chce słuchać, ale poważnie go boli noga. I ty mówisz, a mogę się o twoją nogę pomodlić? A on mówi, a módl się, ja tam w to nie wierzę. Kładziesz rękę, modlisz się i go przestaje boleć. Na tym polega Królestwo Boże. Że ludzie, którzy mają zamknięte serce, kiedy się o nich pomodlisz, oni mówią, Bóg jest prawdziwy. W drugim liście do Koryntian, to jest właśnie Paweł nie znał tego myślenia tych religijnych, martwych kościołów, które twierdzą, że cuda i znaki się już skończyły. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu Paweł pisze tak. Tak też i ja, przyszedłszy do was, Paweł wspomina to, kiedy przyszedł po raz pierwszy do Koryntu zakładać kościół. Bracie, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo. Inaczej można to tłumaczyć, nie przyszedłem z powodu wybitności. Wiecie, kto to mówi? To mówi pan profesor. Facet, który skończył najlepszy uniwersytet w Jerozolimie. Facet, który znał bardzo dobrze filozofię grecką, bo się wychował w greckim mieście. Znał kilka języków. Facet, który przed nazwiskiem miał profesor. On mówi, kiedy przybyłem do was, nie przybyłem jako wybitny fachowiec z tytułem. I dalej mówi, postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Kiedy stanąłem przed wami, zacząłem wam mówić tylko o Jezusie Chrystusie, nie powoływałem się na swoje bycie profesorem, że skończyłem najlepszy uniwersytet, że jestem duchownym, że byłem w najlepszym zakonie faryzeuszów i tak dalej, i tak dalej. On się na to mówi, nie powoływałem, ale mówiłem wam tylko o ukrzyżowanym Chrystusie. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem. Słuchajcie, ten werset pokazuje na to, że on w ogóle nie miał wiary. No nie? On tu szczerze mówi, kiedy stanąłem w Koryncie, pośród was, to byłem pełen słabości. Prawdopodobnie był wtedy albo słaby, albo chory wręcz. Wiecie, to jest niesamowitą rzeczą, kiedy stajesz przed człowiekiem. Była zabawna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, kiedy pastor złamał dwie nogi i prowadził nabożeństwa z wózka inwalidzkiego. I w trakcie, kiedy głosił kazanie tak jak ja, Bóg mu przerwał. Duch Święty powiedział, odłóż notatki i powiedz, żeby wszyscy chorzy wyszli do przodu, to wszystkich uzdrowie, nieważne jaka choroba. I on przerwał kazanie, ludzie nie wiedzieli dlaczego, ale kłócił się z Duchem Świętym w głowie. Mówi, Boże, ja mam dwie nogi złamane, siedzę na wózku. Ty mnie ośmieszasz. Przecież to się nie wydarza. Bóg mówi, zrób to. Odłożył notatki, zaprosił wszystkich i wiecie, że na tym nabożeństwie wszyscy chorzy zostali uzdrowieni, a on dalej był cały miesiąc na wózku. Wiecie dlaczego? Bo to nie on uzdrawiał. Bo to nie pastor jakikolwiek uzdrawia i celebryta, ale to moc Boża uzdrawia. I zobaczcie, Paweł o tym tutaj pisze. Przyszedłem słaby do was, możliwe, że był chory wtedy, nie wiadomo na co. Bałem się, bałem się, że dostanę znowu łupnia i obrzucają mnie kamieniami. Z wielkim drżeniem. Ktoś by powiedział, no jak taki facet może głosić w ogóle? To jest bez wiary i zaufania do Jezusa. A mowa moja i moje głoszenie nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazaniem ducha i mocy. Facet, który miał przed nazwiskiem profesor, przestał używać elokwencji, mądrości ludzkiej, retoryki, gdzie w tamtym czasie wykładano, jak przemawiać do ludzi. Odłożył to na bok i powiedział: Duchu Święty, zdaje się na Ciebie. I mówi, i tylko Duch Święty działał, i Jego potężna moc, a nie moje wykształcenie. I dalej mówi tak, aby wiara wasza opierała się nie w mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bo chciałem, żeby Bóg spowodował, że się nawrócicie nie z powodu tego, że ja głoszę piękne kazania i mądrze gadam, ale żebyście zobaczyli, że Bóg jest żywy, Jego moc jest żywa i działa. Wiecie, nie brakuje w Polsce bardzo mądrych pastorów, którzy potrafią wygłosić bardzo mądre kazania. Nie brakuje w Polsce bardzo mądrych księży, którzy potrafią wygłosić dobre kazania. Ale nikt się nie nawraca. Bo to, co przekonuje ludzkie serce, to jest Boża moc, Duch Święty, który działa, a nie gadanie. I dalej mówi Paweł tak, a jednak głosimy mądrość między doskonałymi. Może ten werset już pominę, do piątego chciałem. Aby wiara wasza opierała się nie w mądrości ludzi, ale w mocy Boga. Słuchajcie, kiedy mówimy o mocy Królestwa Bożego, to zazwyczaj mamy na myśli uzdrowienia i cuda. Zazwyczaj, kiedy jest kazanie na temat mocy, to się mówi o darach Ducha Świętego, o uzdrowieniach i o cudach. I powiem dwa. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym w Cieszynie, odwiedził nas pastor z Kanady, który miał do nas chyba dzień czy dwa wykłady i opowiedział własną historię, którą przeżył. Mówi, byłem bardzo pysznym i zarozumiałym pastorem z Kanady. Zielonoświątkowym, mówi. I nadal nim jestem. Kupiłem sobie za własne pieniądze bilet na samolot do Filipin. Pojechałem do zboru zielonoświątkowego. Podszedłem do pastora, przedstawiłem się, że jestem pastorem i powiedziałem, przydziel mi kogoś, kto zna bardzo dobrze angielski. I on mi przydzielił człowieka, który znał. Wypożyczyłem samochód i powiedziałem do swojego tłumacza, zawieź mnie do najbiedniejszej wioski, jaką znasz w dżungli. I on to zrobił. Pojechaliśmy do wioski katolickiej, bardzo biedni ludzie wyszli, on poszedł do nich, powiedział, że przyjechał bardzo znany człowiek i będzie do was przemawiał na temat Jezusa Chrystusa. Więc cała wioska się zgromadziła. I mówi, stanąłem przed tymi ludźmi i powiedziałem im tak, Jezus jest ten sam, uzdrawia ze wszystkich chorób, jakie tylko chcecie, on się nie zmienił. Kto jest chory? I mówi, po tych słowach wyszła starsza pani, która mówi, że w trakcie II wojny światowej wybuchł granat i odłamki uderzyły jej w gałki oczne, podniosła powieki i tam nie było gałek ocznych. Mówi, oczy mi wypłynęły przez tego tłumacza. I mówi, ta staruszka tak wyciągnęła palec i mówi, ty powiedziałeś, że Jezus może mi zwrócić oczy, to ja chcę. I on mówi, ten pastor sam nam to mówi, popatrzyłem na tłumacza Filipińczyka i chciałem wiać. Nogi się pode mną zachwiały ze strachu, bo mówi, w takie rzeczy to ja nie wierzyłem. Mówi, gdyby ona miała zaćmę albo żyłka jej pękła w oku i nie widziała, to jeszcze na tyle wiary miałem. Ale słuchajcie, mówi on do nas, do studentów w Cieszynie, ona nie miała gałek ocznych. Więc cała wiocha mówi, patrzy na mnie, ten tłumacz zielonoświątkowy Filipińczyk tak, też tak bezczelnie patrzy na mnie, jak ja z tego teraz wybrnę. Więc on mówi, podszedłem do tej starszej pani, położyłem na niej ręce i pomodliłem się po angielsku tak. Jezu, Ty wiesz i znasz moje serce, że ja w to nie wierzę. To jest niemożliwe, ona nie ma gałek ocznych, ale Ty możesz wszystko. I powiedział amen. I cała wioska powiedziała amen. I kobieta podniosła powieki i miała gałki oczne. I wszyscy oszalali z radości. Mówi, najbardziej zdziwioną osobą byłem ja. I kiedy mówimy o uzdrowieniach i o cudach, to mówimy o takich rzeczach, prawda? I sam osobiście na te uszy słyszałem to świadectwo od gościa, który mówi, byłem pysznym pastorem, który mówił ludziom rzeczy, w które sam nie wierzył. Druga historia, kiedy zakładałem kościół w Mińsko-Mazowieckim, to mieliśmy tak trudną sytuację z żoną finansową, jeszcze nie było wtedy Tymka na świecie, że czasami nie mieliśmy co jeść. I pamiętam, kiedy szedłem obok banku ING, w którym miałem konto, i Bóg do mnie przemówił, Duch Święty, i mówi: podejdź do bankomatu, włóż kartę i wystukaj 1000 złotych. Ja mówię: Boże, ale tam nic nie ma. A Bóg mówi: zrób to. Więc podchodzę do bankomatu, wkładam kartę, PIN, stukam 1000 złotych, bankomat mi wydaje 1000 złotych. Więc moje sumienie baptystyczne mnie ruszyło, że okradłem bank ING, więc podchodzę do okienka, wyjmuję dowód i mówię do pani: proszę sprawdzić, jakie w ostatnim 2 tygodniach były wpływy i czy coś w ogóle wybrałem, czy coś, jakieś były koszty. Pani sprawdza, wchodzi na moje konto i mówi: od 2 tygodni ma pan 0. A ja mówię: a ile wyjąłem z bankomatu? Ona mówi: no jak mógł pan wyjąć, jak ma pan 0? Więc stwierdziłem, że jak jej oddam 1000 złotych, to i tak ona może to włożyć do swojego portfela, bo tej operacji w ogóle nie ma w systemie. I kiedy to opowiadałem na szkoleniu misjonarzy, wstał kolega mój z Pomorza i mówi: a mi bankomat wydał 1500, jak miałem 0, na naprawę samochodu. Bank Zachodni. Bóg może? Może. I to jest właśnie moc królestwa. Ja nie okradłem banku, to Bóg mi dał 1000 złotych. Zobaczcie, ale kochani, Królestwo Boże w mocy czyni dobro, uzdrawia i czyni cuda, ale Królestwo też usuwa zło. I o tym chciałbym powiedzieć więcej. I o tym zazwyczaj nie usłyszycie kazań. Królestwo Boże, które jest w mocy, może i robi to, usuwa zło z Kościoła. Pamiętacie proroka Elizeusza? Jeśli otworzylibyście sobie 2 Księgę Królewską, to są te księgi, które najrzadziej czytamy. 2 Księga Królewska, 6 rozdział, mamy opis proroka Elizeusza. Od wersetu 8, znowu patrzę, czy ja dobrze zapisałem. Znowu chyba źle zapisałem. Nie, moment. 6, dobrze. 6 rozdział 2 Królewskiej, od 8 wersetu do 23. To jest historia o tym, że król Aramu wojował z Izraelem. Aram to jest dzisiejsza Syria. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświadczając, że chce rozbić obóz tu i tam. Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: strzeż się przechodzić przez owo miejsce, bo tam będą Aramejczycy. Król izraelski posłał męża na to miejsce i ostrzegł go, by się tam miał na baczności i tak dalej. I działo się to wielokrotnie. I przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc swoje sługi, zapytał: czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem izraelskim? Król dzisiejszej Syrii wezwał swoich generałów i mówi: dlaczego mi nie mówicie, kto jest pośród was zdrajcą? To jest niemożliwe, żeby Żydzi wiedzieli zawsze, gdzie będzie nasz przemarsz wojsk i z której strony uderzymy, w jakiej sile. Skąd oni to wiedzą? Wtedy jeden z generałów zabrał głos i mówi królu: nie ma pośród nas zdrajcy. No to jak, skąd oni wiedzą? Bo oni mają proroka Elizeusza, który rozmawia z Bogiem Jahwe i Bóg Jahwe mu mówi, w jakiej sile, z jakiego kierunku uderzymy i kiedy. Więc król mówi: to przyprowadźcie mi proroka Elizeusza, macie go złapać. Wywiad aramejski dowiedział się, gdzie prorok jest, w jakimś małym miasteczku. I kiedy się dowiedzieli, donieśli królowi, król wysłał dużą armię, duży oddział, który otoczył całe miasto. O tym jest ta historia. I pamiętacie, co się dalej wydarzyło? Kiedy prorok Elizeusz rano wstał na spacer modlitewny razem ze swoim sługą, który się od niego uczył prorokowania, i kiedy weszli na mury, to jest powiedziane, że sługa Elizeusza załamał się i kolanka uderzały o kolanka, bo zobaczył wielki oddział, który domyślił się, że przyjechał po nich. I tak się wystraszył, że się trząsł ze strachu. Elizeusz położył na nim rękę i mówi tak: Boże, zlituj się nad nim, otwórz mu oczy. I kiedy Bóg mu otworzył oczy słudze Elizeusza, zobaczył nad małym miasteczkiem całe wojsko aniołów na rydwanach ognistych, gotowych do uderzenia na wojsko syryjskie. Sługa już przestał w tym momencie się bać. I pamiętacie, co dalej Elizeusz zrobił? 18 werset. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami: dotknij proszę tych ludzi ślepotą. I dotknął ich Pan ślepotą według prośby Elizeusza. Cała armia, która przybyła, żeby złapać proroka Elizeusza, oślepła. Kazał wtedy Elizeusz otworzyć bramy, wyszedł naprzeciwko nich i powiedział: nie tego człowieka szukacie. A wszyscy oślepli. Złapali się za ręce i Elizeusz poprowadził ich w środek armii izraelskiej. Następnie wzniósł ręce i powiedział: a teraz, Jahwe, zwróć im oczy. I kiedy odzyskali wzrok, w ich stronę były wycelowane włócznie, miecze na gardłach i zobaczyli uśmiechniętego króla izraelskiego, który mówi do Elizeusza: wyrżnąć! A Elizeusz mówi: nie, robimy imprezę. Zabij masę wołów, ugość ich, nakarm, zwróć im zbroję, uzbrojenie i wyślij do domu. I tak zrobili. Jest powiedziane, że nigdy więcej armia Aramejczyków nie chciała walczyć z Izraelem. Dlatego kiedy wrócili do domu i król ich chciał znowu ich wysłać na wojnę, oni powiedzieli: nie, z Żydami nie będziemy walczyć, bo oni nam darowali życie. Ale moje pytanie brzmi: kto im zabrał wzrok? Widzicie to w tekście? Kto im zabrał wzrok? Bóg. Wiecie, mamy masę książek charyzmatycznych o uzdrowieniu, które nauczają, że Bóg nie może dać choroby, tylko diabeł. Tylko że ten tekst temu przeczy. Jak ktoś za dużo poczyta tych mądrych książek o uzdrowieniu, to było mniej więcej tak, jak w kabarecie Neonówka. Bóg, ojciec, który nie może dawać chorób, bo choroba jest zła i od diabła, zadzwonił do Lucyfera i mówi tak: ty, Lucek, sprawa jest do załatwienia. No jaka sprawa, Bogu? Jak w kabarecie Neonówka. No wiesz, ja nie mogę dawać chorób. Wszystkie choroby pochodzą od ciebie. A tutaj prorok Elizeusz będzie się do mnie modlił, żeby oślepła cała armia. Mógłbyś to dla mnie zrobić? A Lucek mówi: nie ma sprawy, Bogu. Tak było to? Że to się kupy nie trzyma. Jest wyraźnie powiedziane w tekście: i Pan ślepotą dotknął. Bóg ich dotknął ślepotą. A pamiętacie Eliasza? Druga Księga Królewska, pierwszy rozdział. Nie musimy się daleko cofać. Prorok Eliasz miał czas modlitewny. Nie zamknął się w komorze, ale wlazł na górę i rozmawiał z Bogiem, Jahwe. Miał dobry czas. Modlił się, uwielbiał Boga i tak dalej. Miał bardzo dobry czas modlitewny. I zobaczcie na werset 9, że król Izraela posłał 50 zbrojnych żołnierzy. Więc 50 przyszła do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry i powiedział do niego dowódca tej 50 żołnierzy: mężu Boży, na rozkaz króla zejdź. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z pięćdziesiątką. Wyobrażacie sobie, mówi: jeśli to jest prawda, co ty powiedziałeś, to niech teraz z nieba zstąpi ogień Boży na ciebie i wszyscy zginiecie. I nagle ogień stąpił i 50 gości jest martwych. Ponieważ prorok Eliasz długo nie przychodził, a król pomyślał, że pięćdziesiątka zdezerterowała, to jak czytacie dalej, to co zrobił? Wysłał kolejną pięćdziesiątkę. I była dokładnie ta sama sytuacja, że przychodzi kolejny zadufany w sobie oficer, który mówi: złaź w tej chwili, bo król wydał rozkaz. Chodź tutaj. I prorok Eliasz mówi znowu to samo: jeśli ja jestem mężem Bożym, to ty i tych 50 jesteście martwi. I znowu stąpił ogień i ich pożar. Co zrobił król izraelski? Ktoś chyba mu z pastuszków obserwował sytuację, doniósł, bo wysłał trzecią pięćdziesiątkę. I kiedy trzecia pięćdziesiątka już wiedziała, że tamci spłonęli i przyszli, to oficer trzeciej pięćdziesiątki klęknął przed Eliaszem i powiedział tak: Król mnie wysłał, żeby cię sprowadzić, ale proszę cię, zlituj się nade mną, bo ja i moi żołnierze mamy żonę i dzieci. Niech nasze życie będzie drogie w twoich oczach. I w tym momencie Eliasz usłyszał głos od Boga. Tam jest chyba nawet powiedziane, że anioł do niego przemówił. Tak, 15. Wtedy anioł pański powiedział do Eliasza. Przyszedł anioł i powiedział do Eliasza. Zejdź z nimi, nic ci się nie stanie. Nie bój się. Idź z nimi do tego króla, bo on całą tu armię wyśle i wszystkich będę musiał wybić. Kto zabił tych 100 żołnierzy? Znowu Bóg zadzwonił, jak w kabarecie Nonówka do Lucyfera, mówi: ty, Lucek, sprawa jest. Wiesz, że ja jestem dobrym Bogiem, nie zabijam ludzi. No to mógłbyś dla mnie 100 ludzi zabić? Znowu się to kupy nie trzyma. No nie? Kto zabił tych ludzi? Bóg Jahwe. Dlatego, że prorok Eliasz go o to poprosił. I 100 ludzi było martwych. Ale ktoś powie, słuchaj, chłopie, to jest Stary Testament. W Starym Testamencie tak było, ale żyjemy w Nowym Testamencie. Bóg przemyślał swoje uczynki ze Starego Testamentu. Siadł tak Bóg, Ojciec, Jezus i Duch Święty mówią, oj, brzydko postępowaliśmy w Starym Testamencie, tak zabijaliśmy tych ludzi, ślepoty zsyłaliśmy, choroby. Bóg po prostu przemyślał sprawę i się zmienił. I teraz żyjemy w Nowym Testamencie i od tej pory Bóg już w ogóle nikogo nie zabija, nie czyni żadnych chorób, tylko to wszystko robi Lucek, czyli Lucyfer. No i przenosimy się do Dziejów Apostolskich, a to już jest Nowy Testament. I kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, no to mamy bardzo dziwną historię. Kościół dopiero powstał 8 miesięcy temu. Jest w kościele parę tysięcy nawróconych ludzi. Ludzie są tak gorliwi dla Jezusa, tak bardzo wierzą w króla i w królestwo, że tak ufają królowi, że w ogóle się nie martwią o swoją przyszłość i o sprawy materialne, czyli o kasę. Co robią ludzie wierzący w Jerozolimie? Masowo sprzedają swoje domy, swoje ziemie, i pieniądze, które za to uzyskują, przynoszą i składają u stóp apostołów i mówią, to jest to, co uzyskałem. Rozdzielcie to wobec Kościoła. Oczywiście Kościół się zatroszczył o tych ludzi, mieli gdzie spać i nocować. Ale ludzie byli tak gorliwi i wierzyli w króla i w królestwo, że w ogóle nie żyli swoją kasą. No i Ananiasz i Safira też się nawrócili. I też chcieli mieć takie poważanie w Kościele, jak setka przed nimi, że sprzedali grunty, ziemię. I co? Czytamy, że pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł, złożył u stóp apostołów i powiedział, to jest wszystko, co uzyskałem za sprzedaż ziemi. A to było kłamstwo. I Duch Święty stąpił na apostoła Piotra i Piotr mówi, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu, odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą to nie była twoja własność, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś zrobić z tym, co chciałeś? Jak mogłeś dopuścić do swojego serca taką myśl, że Boga można okłamać? Przecież Bóg wszystko widzi. I w tym momencie, kiedy Piotr wypowiedział te słowa, facet pada trupem. Kto go zabił? Bóg? Czy znowu Bóg zadzwonił do Lucyfera? Mówili, ty Lucek, sprawa jest, Ananiasza trzeba ukatrupić. Bo facet po prostu jest zakłamany. Jak czytacie dalej, to jest powiedziane, że przyszła jego żona i Piotr jej daje, chce jej uratować życie. I Piotr mówi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Ona mówi, tak, wierząca siostra, wierząca. Ze zboru, z kościoła w Jerozolimie. Piotr mówi, a więc ty też chcesz skłamać Duchowi Świętemu. No to ciebie też pochowają obok męża. I ona pada trupem. Kto to wypowiada? Apostoł Piotr. Ciebie też pochowają. Jesteś trupem. Jest powiedziane 11. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. I później czytacie, że nikt z postronnych ludzi nie chciał się chodzić na nabożeństwa. Taki strach spadł na ludzi w Jerozolimie, że wiecie, że na nabożeństwo nikt nie chciał przyjść z ciekawości, jak tam u nich jest? Bo się rozniosło, że tam Bóg kładzie trupem, jak ktoś nie chce zmienić swojego serca. A to już jest Nowy Testament. Ale to nie jest jedyna historia. Królestwo Boże to jest potężna moc do tego, żeby uzdrawiać, czynić cuda, ale Królestwo Boże ma, jak moneta, ma dwie strony. Królestwo Boże to jest potężna moc również do oczyszczania Kościoła z ludzi fałszywie wierzących. Królestwo Boże to jest bojaźń przed Bogiem, że to jest ogień pożerający i święty Bóg, że to nie jest zabawa chrześcijaństwo. I oczywiście mało się tego dzisiaj dzieje, ale naprawdę dzieją się takie sytuacje. Sam na te uszy słyszałem, kiedy pojechałem do pewnego człowieka wierzącego, który mieszka pod Lublinem, i sam mi to opowiadał. Mówi, że pojechał do swojej teściowej na Wigilię. Była cała rodzina, byli jego szwagrowie z żonami. Ponieważ Wigilia, więc on był jako z żoną jedyny z kościoła protestanckiego, mówi, słuchajcie, skoro jest Wigilia i to jest pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa, to może dobrze, jakbym coś z Biblii przeczytał o tym i żebyśmy podziękowali Jezusowi, że przyszedł. I w tym momencie uaktywnili się dwaj jego szwagrowie, którzy zaczęli wyśmiewać to. Mówią, siądź heretyku, te twoje bzdury i te głupoty o tym twoim głupim Jezusie, to jest bzdury. I zaczęli mówić plugawe rzeczy o Jezusie, o tym, co on nawet nie mówi, nie zdążyłem przeczytać czegokolwiek. W tym momencie, mówi, napełni mnie taki gniew, że powiedziałem, Bóg jest święty, nie mówcie tak. Ja wierzę w tego samego Jezusa, co wasz Kościół i Bóg nie pozwoli tak mówić. Skończcie z tym, to nie jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. On mówi, Bóg tego nie zostawi płazem. Słuchajcie, w ciągu 2 miesięcy opowiada mi, że najpierw zginął jeden, a później drugi szwagier. Bo Królestwo Boże to jest moc, to nie jest zabawa. I on mówi, później miałem wyrzuty sumienia przez wiele miesięcy i lat, że pozbawiłem 2 rodzin ojców i mężów, bo żony zostały z dziećmi. Mówi, czyniłem sobie wyrzuty, że ich sprowokowałem. No ale w czym ich sprowokował? Że chciał na Wigilii przeczytać fragment z Biblii i powiedzieć coś o Jezusie? Kiedyś chrzciłem chłopaka w styczniu, który był kiedyś świadkiem Jehowy. W jeziorku. Było minus chyba 5 czy 10. Facet był kiedyś świadkiem Jehowy, zagorzałym. Studiowałem z nim Biblię, nawrócił się i trzeba było go ochrzcić. Przyjechaliśmy do mojego syna duchowego, Romka, który ma taką siwą brodę, starszy ode mnie, jest rzeźbiarzem. On miał staw niezamarznięty, bo tam źródła biły. I mówię, Romek, będziemy mieli u ciebie chrzest. Poszedłem zobaczyć sobie to jeziorko, bo to przy domu. Romek poszedł do kibelka. Chłopaki zostali, we dwóch byliśmy jeszcze w domu. I jego pies, takie wielkie bydle, które już pogryzł kilka ludzi, zerwał się z łańcucha. Był tak wściekły, że zerwał się i skoczył do mnie i prosto zębami leciał do mojego gardła. I w ostatniej chwili nastawiłem tak rękę i 2 razy mnie ugryzł. Zacząłem drzeć się, Romek wybiegł, ledwo zdąży naciągnąć porty z kibelka, dobyk i go odciągnął. Słuchajcie, ręka zrobiła się 2 razy taka, tak mi spuchła momentalnie, tak mocno mnie ugryzł. Ja mówię, Romek, on jest pewny, nie jest wściekły? On mówi, pewno, on już tyle ludzi pogryzł. I Romek się tak wystraszył, ja mówię, i mówi tak, idziemy do szpitala. Ja mówię, nigdzie nie jadę, ja wiem, kto spuścił tego psa, to diabeł. Ten chłopak należał do Świadków Jehowy, on dzisiaj przyjmie chrzest, pochowa starego człowieka. Ja nie jadę do żadnego szpitala, ja go ochrzczę. Weszliśmy, rękę miałem taką, słuchajcie. Wszedłem do wody, ochrzciłem go i kiedy wyszedłem, poszedłem na dwór się jeszcze pomodlić, mówię tak, Boże, ja nie mam nic do tego psa. Sam go osądź. I w ciągu miesiąca już pies nie żył. Zdechł. Bo ten pies był sługą diabła. I diabeł go spuścił, żeby rzucił się i żeby tego chrztu nie było. Bóg osądził tego psa. Paweł, Dzieje Apostolskie. Zobaczcie sobie kolejny fragment, który mówi o tym, że Królestwo Boże ma moc i usuwa zło. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, to Paweł wyruszył na misję zakładać kościoły. I 6 werset mówi coś takiego. Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar Jezus. Facet się nazwał Jezus i uważał się za proroka i maga, który czyni cuda i znaki, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Facet był z bliskiego otoczenia Rzymianina, który rządził całą wyspą. Był prokonsulem, urzędnikiem wysoko postawionym. Szycha. To sam cesarz go mianował. Ten, wezwawszy Barnabę i Pawła, chciał słuchać Słowa Bożego. Ten prokonsul się dowiedział, że Paweł i Barnaba głoszą coś nowego na temat wiary w Boga i chciał tego posłuchać. Lecz przeciwstawiał się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, kto go w tym momencie wypełnił? Duch Święty. Spojrzał na niego uważnie i rzekł. Duch Święty wypełnia Pawła. Paweł zwraca się do tego maga, prosto w oczy mu patrzy i mówi do niego tak. O synu diabelski, pełny wszelkiej podstępu i zdrady, wszelkiej nieprzewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? To nie było miłe, co on powiedział. I Paweł mówi tak, teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy przez pewien czas, nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc wokoło szukał kogoś, kto by go mógł poprowadzić za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył zdumiony nauką pańską. No i moje pytanie, kto dotknął ślepotą tego człowieka? Lucyfer? Bóg znowu do ludzka zadzwonił jak w kabarecie neonówka? Jest powiedziane, oto ręka pańska teraz cię dotknie. Nie ręka Lucyfera, ale ręka pańska zabrała mu wzrok. To, co czytamy w tych książkach charyzmatycznych, nie jest do końca prawdą. Człowiek, który mnie wyszkolił i zmienił zupełnie moje myślenie na temat budowania kościoła i zakładania od podstaw, człowiek, który jest moim duchowym ojcem, to jest facet, który ma na imię Ron. Jest potężny facet. Ma 2 metry wzrostu, z pochodzenia jest Holendrem i pracował w Lidze Biblijnej, która weszła do Polski i mnie szkoliła. Ten facet w rok zakładał kościół na Filipinach. On był jeden z najlepszych misjonarzy i ten człowiek mnie szkolił. Zmienił mój sposób myślenia. I opowiadał mi historię z Filipin. Mówi, że przyjaźnił się z pewnym pastorem zielonoświątkowym i był jeszcze jeden inny pastor, też zielonoświątkowy, który porzucił kościół i za pieniądze modlił się o uzdrowienia i brał olbrzymie pieniądze. Ludzie zjeżdżali z całych Filipin, a on miał stawki. Ile za taką chorobę, taką i tak dalej. I oszukiwał ludzi, modlił się i czynił tam różne czary-mary. I ten pastor zielonoświątkowy, z którym Ron się przyjaźnił, mówi, chodź, pójdziemy z nim porozmawiać. Poszli do niego, umówili się najpierw telefonicznie, on na nich czekał, zrobił im herbatę, siedli. I Ron mówi, ja tylko obserwowałem. Byłem zszokowany całą sytuacją i prawie w ogóle się nie odzywałem, ale mój przyjaciel, zielonoświątkowiec, mówi do tego drugiego, który też był pastorem zielonoświątkowym, mówi, słuchaj, przecież ty jesteś dzieckiem Bożym. Prowadziłeś kościół, głosiłeś prawdę. Jak możesz teraz tych ludzi oszukiwać, że za kasę po prostu modlisz się od niej i odprawiasz czary i ich uzdrawiasz? Przecież Jezus ci tego nie daruje. Na co ten drugi pastor, który porzucił pastorstwo, mówi tak, wy to frajerzy jesteście. Wy to nie wiecie, jak kasę robić. Tacy naiwni jesteście. No i co? Nie będę się z wami kłócił. Tak, taka jest moja droga, teraz tak wybrałem. I ten pastor zielonoświątkowy, który trzymał się Jezusa, mówi, dobra, widzę, że nie ma sensu. Bóg mi położył cię na sercu, chciałem cię upomnieć, żeby cię uratować, ale widzę, że ty nie chcesz ratunku. On mówi, nie, od ciebie nie. A możemy, mówi, zakończyć modlitwą, pomodlisz się z nami? A on mówi, a modlcie się. Więc Ron mówi, skłoniliśmy głowy w trzech. I ten pastor zielonoświątkowy, który chodził z Jezusem, mówi tak. Panie Jezu, Królu mój, Ty wiesz, że to jest Twoje dziecko i Ty go zbawiłeś. Ale to dziecko krzywdzi teraz ludzi i oszukuje i kłamie. I za pieniądze to robi. Proszę Cię, Królu, żeby w ciągu tego tygodnia on zmarł. Amen. I Ron mówi, że z biegu powiedziałem amen, mimo że to było wbrew moim poglądom. I mówi, nawet ten facet powiedział amen. I mówi, nie minął tydzień, nie był martwy. To jest moc Królestwa Bożego. Bo Królestwo Boże usuwa zło z Kościoła. Królestwo Boże nie tylko uzdrawia i czyni cuda. Królestwo Boże walczy o to, żeby Kościół był święty i czysty, żeby ludzie mogli przyjść do tego Kościoła i powiedzieć, tam jest Bóg, tam nie ma grzeszników. Jak w Dziejach Apostolskich, że postronni ludzie bali się przyjść na to nabożeństwo. Królestwo w mocy wykorzenia zło z Kościoła. Ono potrafi zabić nawet pastora. I wiecie, takich historii jest o wiele więcej, bo Piotr w pierwszym liście Piotra 4,17 napisał tak. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Zobaczcie, apostoł Piotr pisze do nas w ten sposób. Bóg zaczyna swój sąd od swojego domu, od swoich dzieci. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są ulegli Ewangelii Bożej? Piotr mówi, najpierw Bóg sądzi nas i oczyszcza nas, a później zajmie się niewierzącymi. Był kiedyś taki człowiek, Branham. Facet wychował się w alkoholickiej rodzinie. Rodzice pili na umór i mieszkali w takiej szopie i pędzili tylko bimber i handlowali bimberem. Kiedy był małym chłopcem, zaczął chodzić do kościoła, modlić się i wołać do Jezusa. I Bóg tak bardzo go umiłował, że do małego chłopca na gałązce siadały podobno wróble i mówiły ludzkim głosem. Bóg przez wróble do niego mówił. Przez ptaki. Historie, które nam się w głowie nie mieszczą. Ale chłopaczek całym sercem zaufał Bogu, nie sięgnął po alkohol, wyrósł na dorosłego mężczyznę i Bóg go potężnie zaczął używać w uzdrowieniach. Ale chłopakowi odbiło. Kiedy już był znanym człowiekiem w całych Stanach Zjednoczonych, zaczął głosić takie herezje, zaczął podważać wiarę w prawdziwego Boga, w Boga Ojca, Ducha Świętego Jezusa. Wypaczał naukę o Trójcy, mówił różne rzeczy głupie. I w pewnym momencie Bóg Jahwe wysłał do niego anioła. Przyszedł anioł, stanął przed nim i powiedział, synu, jeśli nie przestaniesz tych herezji mówić, to zginiesz. Mój ojciec, Bóg, zabierze ci życie. I nie opamiętał się. I miał wypadek drogowy i zginął na miejscu. Bóg odwołuje bardzo znanych ludzi z Królestwa Bożego, bo nie chce, żeby ktokolwiek czynił zło w Królestwie Bożym i zasiewał herezję. Pierwszy list Tesaloniczan 2,12 mówi, abyście postępowali w sposób godny Boga, czyli godny, należyty, przystojny, który was powołuje, dosłownie wzywa do swego królestwa i chwały. A słowo chwały można tłumaczyć sławy, wspaniałości, zaszczytu i szacunku. Zobaczcie, każdy z nas, kto oddał życie Jezusowi, stałeś się częścią Królestwa Bożego i Bóg cię powołuje do życia w chwale. Do tego, że ludzie cię będą szanować, że ludzie tam, gdzie mieszkasz na wsi, będą mówili, ta osoba zna Boga. Idź do tej osoby i niech ona się o ciebie pomodli, bo jak ona się modli, to te rzeczy się dzieją. Bóg nas powołuje do takich rzeczy. Tylko my musimy z tego zacząć korzystać. Bo możemy być jak osoba bezdomna, o której wam mówiłem, że umarł z głodu w rowie, a okazało się, że jest najbogatszym człowiekiem w Stanach, bo jego wujek daleki zostawił mu fortunę. My jesteśmy jak taki właśnie bezdomny człowiek. Nie wiemy, co mamy w Królestwie Bożym. Bóg nas powołuje do swojej chwały tu i teraz, że ludzie będą przychodzić i was prosić o modlitwę, o uzdrowienie, o to, żebyście pożyli ręce, pomodlili się o sprawy małżeńskie. Bo będą mówili na wsi, ta osoba chodzi z Bogiem. I jeszcze ostatni fragment, którym chciałbym zakończyć, to jest Ewangelia Mateusza. 13 rozdział. Królestwo ma moc. Królestwo ma dwie strony. Dwie strony. Jedna moc służy do uzdrawiania i czynienia cudów, druga do usuwania zła z Kościoła. Do tych, którzy nie chcą być ulegli królowi. Król ma moc usunąć tych, nawet tych, którzy są jego dziećmi, którzy czynią zło w królestwie. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, zasiał chwast między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali ten chwast? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruszyć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zbierzcie do mego spichlerza. Słuchajcie, dzisiaj mamy kombajny, które to oddzielają fajnie, no nie? Ale wtedy nie było kombajnów. Uczniowie nie zrozumieli tej przypowieści, więc w 37 wersecie, zobaczcie, wzięli na bok Jezusa i mówią: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, to jest kto? To jestem ja. Ja sieję dobre nasienie. Syn człowieczy. Rolą, na której sieje dobre ja nasienie, co jest? Cały świat, cała kula ziemska. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Każdy, kto mi się odda w sercu i słucha moich rozkazów, to jest dobre nasienie. Wiecie, że każdy z was tutaj siedzący, kto czyta Biblię i chce być posłuszny królowi we wszystkim, jesteś dobrym nasieniem w Giżycku i na każdej wiosce, gdzie mieszkacie? To wy jesteście dobrym nasieniem. Pod warunkiem, że słuchacie rozkazów króla. Dalej. Chwastem zaś są synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. O czym mówi ta historia? Rola to jest cały świat. Dobre ziarna to jesteśmy my. My mamy wydać plon. Przez nas mają się nawrócić nasi sąsiedzi, nasza rodzina i znajomi. Każdy w swoim otoczeniu. To nie pastor jest posłany do tego, żeby nawracać ludzi wszystkich. I to my możemy sprawić, że niektórych wyślamy do piekła przez swoją bezczynność. My jesteśmy dobrym ziarnem. Chwasty to są synowie diabelscy. Gdzie rosną chwasty? W Królestwie Jezusa. Chwasty rosną obok nas. Chwasty mogą rosnąć w Kościele również. Chwastem może być osoba, która się nawróciła, ale później nie słucha Króla. To jest chwast. Czy mamy wyrywać z całego świata chwasty? Nie. To robiła Inkwizycja katolicka. Papież wpadł na pomysł, że trzeba chwasty powyrywać z całej Europy. Więc wyrzynali w pień całe wioski i miasteczka. Na przykład we Francji. My nie mamy walczyć z chwastami na całym świecie. Luther też tak robił, Kalwin tak robił, protestanci, którzy wyrzynali i palili albo topili. Kalwin kazał topić na przykład baptystów. Jak tak kochacie chrzest, to kazał ich utopić. My nie mamy walczyć na całym świecie z chwastami. Ale czy mamy usuwać chwasty z Kościoła? Mamy nakaz. Biblia mówi, że Paweł w liście do Koryntian, że nie wiecie, że odrobina zakwasu zakwasi cały Kościół? Czyli co Paweł nam, apostoł, każe, który zakładał kościoły? Wyrywajcie chwasty spośród siebie. My nie mamy walczyć z herezjami i z różnymi rzeczami w internecie, na Facebookach, z kimś się kłócić. Ktoś pisze jakieś głupoty, a ty mu odpisujesz. On coraz bardziej agresywny, a ty mu znowu odpisujesz. To jest głupota. My mamy usunąć chwasty spośród siebie. Nie z królestwa i z całej kuli ziemskiej, ale z Kościoła. Królestwo Boże przejawia się w mocy, aby uzdrawiać i czynić cuda. Ale druga strona mocy to usuwanie zła z Kościoła, bo Kościół jest fizycznym, cielesnym wyobrażeniem Królestwa Bożego. Kościół. To, co dzisiaj chciałbym wam przekazać, to jest to, że nie uświadamiamy sobie, jaka jest potęga mocy Królestwa Bożego. że jeśli ktoś wokół was bluźni, przeklina Jezusa, którego głosicie, to pamiętacie, co Jezus powiedział do apostołów? Jeśli wejdziecie do miasteczka, gdzie będą bluźnić przeciwko mojemu imieniowi, uderzcie w buty, w sandały i powiedzcie, nawet proch zrzucamy, niech Bóg was osądzi. Oczywiście musimy to robić mądrze, bo jakbyśmy tak wpadali w takie nastawienie jak Jan i Jakub w pewnej wiosce samarytańskiej, nie chcieli im sprzedać jedzenia, bo byli Żydami, więc oni przyszli i powiedzieli tak, Panie Jezu, możemy ściągnąć na nich Boży ogień jak Eliasz? Jezus jest powiedziane, że się zdenerwował i powiedział, czy wy nie wiecie, jakiego wy ducha jesteście? My mamy zbawiać ludzi, a nie mordować. Gdybyśmy naprawdę tak mogli, to byśmy wszystkich w ogóle wokół Giżycka pozabijali. To nie o to chodzi. Ale Królestwo Boże ma moc. Ono może usuwać złych. Tych, którzy czynią zagrożenie dla Królestwa i dla Kościoła. Może też zabić psa. Albo jakieś zwierzę. Wypowiesz tylko słowo i zwierzak jest martwy. Jeśli poddacie się królowi i królestwu, potężna moc za tym stoi. Nie trzeba oglądać filmów opowieści z Narni albo innych. Ta moc jest w was. I Bóg chce czynić to, bo to przekonuje. I dlatego Paweł powiedział, nie w gadaniu jest siła, ale Królestwo Boże przejawia się w mocy. Tu nie chodzi o to, żeby się ciągle szkolić i pięknie gadać, być jak filozof. Tu chodzi o to, że wielu filozofów czy wygadanych w ogóle nie wie, jak uzdrowić człowieka albo go uratować. Rozmawiałem z moim wykładowcą z seminarium, który wziął mnie na bok i mówi, Sebastian, jestem tutaj wykładowcą, uczę studentów, jak zostać pastorami. Ja nigdy w życiu nikogo do Chrystusa nie przeprowadziłem. No i co z takiego fachowca? Co z tego, że ktoś jest fachowcem i pięknie gada, jak nie wie, jak położyć rękę i pomodlić się o kogoś, żeby był zdrowy? A co tak ludzi wokół nas przekonuje? Moc Królestwa. Że jak ktoś ślepo jest zapatrzony w jakąś swoją doktrynę, to kiedy spotka się z żywym Chrystusem, który tu jest w Giżycku, to mówi, ja też chcę tak wierzyć jak ty. To jest moc Królestwa, a nie piękne gadanie. Amen.